dobry. Szanowni Państwo, przyszło mi mówić o sprawach ogromnie trudnych, także trudnych dla mnie, ale trzeba o nich mówić i przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego przedsięwzięcia. Chciałem podziękować panom profesorom, którzy przedstawili wyniki swoich badań. Ich inicjatywa była przecież całkowicie społeczna, wynikająca z przesłanek moralnych i dlatego zasługuje na szczególne uznanie. To uznanie, jak sądzę, nie tylko we własnym imieniu chciałem wyrazić. Chciałem także podziękować panu profesorowi Czachorowi za to, co mówił i za tą zapowiedź październikowej konferencji, w której wezmą udział polscy profesorowie, polscy naukowcy, którzy będą rozstrząsać sprawę przyczyn tej katastrofy. To także bardzo ważne, by Polacy, by polscy fachowcy tą sprawą się zajęli. Sprawa jest istotna, ogromnie istotna, istotna dla rodzin ze względów zrozumiałych, ale także istotna dla naszego kraju, istotna dla jego statusu międzynarodowego, dla tego, co można i trzeba określić polski honor. Polski honor, który odnosi się przede wszystkim do relacji z innymi państwami. To jest, wydawałoby się, może niektórzy tak sądzą, pojęcie anachroniczne, ale tak naprawdę w dalszym ciągu bardzo ważne. Nie można w żadnym wypadku z niego rezygnować, nie można od niego abstrahować. Musimy bronić polskiego honoru. Zginął na służbie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mój świętej pamięci brat, zginęła jego małżonka, zginął prezydent na obczyźnie, zginęło wielu wybitnych polityków, zginęła generalicja, zginęło wielu osób z rodzin katyńskich, zginęli oficerowie i inni funkcjonariusze pułku lotniczego, którzy także byli na służbie, którzy służyli Polsce. Polska ma święty obowiązek uczynić wszystko, by prawda o katastrofie smoleńskiej została ujawniona, niezależnie od tego, jaka prawda zostanie w końcu odsłonięta, jaka będzie treść tej prawdy. Chciałem powiedzieć, że to dochodzenie do prawdy odnosi się z jednej strony do zagadnień o charakterze technicznym. One są w wielkiej mierze rozstrzygające. O nich przede wszystkim dzisiaj mówimy. Sprawa przyczyn katastrofy. Dlaczego samolot spadł? Dlaczego się tak bardzo rozpadł? Dlaczego wszyscy zginęli? To są pytania niezmiernie ważne i pytania, które trzeba postawić, znając zarówno inne wydarzenia podobnego typu, których następstwa miały inny charakter, znając prawa fizyki, wiedząc, że katastrofa, gdyby tak wyglądała, jak to było opisane w raportach rosyjskich, a także niestety w polskim oficjalnym raporcie, tak wyglądać by nie mogło mieć tego rodzaju następstw. Ale są także i inne wątki tej sprawy, które powinny być wyjaśnione, chociaż to już, można powiedzieć, jest inny tryb niż ten, który jest istotny, rozstrzygający w ciągu tego spotkania. Jest kwestia działań politycznych związanych z rozdzieleniem wizyt. Jest kwestia zachowań ówczesnych władz polskich, no ówczesnych i dzisiejszych. Jest kwestia zachowań ówczesnego ambasadora Rosji w Warszawie, dzisiaj ambasadora w Berlinie. W tym zachowań skandalicznych z punktu widzenia reguł dyplomatycznych, zachowań, które odnosiły się do głowy polskiego państwa i na które polskie MSZ w ogóle nie reagował. To bardzo charakterystyczne i sądzę, że kiedyś będzie przedmiotem odpowiednich dochodzeń. Jestem głęboko przekonany, że będzie przedmiotem dochodzeń. Jest sprawa, którą można określić jako dzieje samolotu, który się rozsypał, sprawa jego remontu, miejsca, gdzie był remontowany, różnego rodzaju związanych z tym wydarzeń, powiązań, personaliów, które z tym się łączą. Sprawa bardzo interesująca, być może tam można znaleźć klucz do innych spraw, do pytania, dlaczego tak się stało. Mamy sprawę samego lotu, wydarzeń w trakcie tego lotu i tutaj w centrum postawiłbym kwestię związaną z rosyjską decyzją podjętą w Moskwie i z Moskwy przekazaną o tym, że samolot ma schodzić do wysokości 100 metrów, a później już decyzję o lądowaniu, bo stwierdzenie pas wolny to jest nic innego jak wezwanie do lądowania. Ten samolot nie lądował, to wiemy. Nie próbował lądować, ale takie były rosyjskie decyzje wbrew poglądowi zdecydowanej większości, czy zgoła wszystkich oficerów rosyjskich, którzy byli na lotnisku. Powtarzam, decyzja była zewnętrzna. No, pytanie, dlaczego taką decyzję podjęto, jest tutaj zupełnie zasadnicze i trzeba spróbować na nie odpowiedzieć, chociaż wiem, że tutaj prowadzenie dochodzeń jest szczególnie trudne. Są dalsze pytania odnoszące się do tego, co działo się już pod katastrofie. Ja bym chciał wiedzieć, dlaczego minister spraw zagranicznych Polski już niewiele po 9, a mówię to na podstawie własnego doświadczenia, bo rozmawiał właśnie ze mną, wiedział, że wszyscy zginęli. Skąd wiedział? Kilkanaście minut później wiedział już, że to wynik błędu pilota, że katastrofa była wynikiem błędu pilota. Skąd mógł to wiedzieć? Wszystkie te krążące wtedy wieści na temat czterech lądowań. Sam się z nimi zetknąłem, bo przecież tego dnia byłem już na lotnisku w Smoleńsku. Cała ta kampania propagandowa najwyraźniej przygotowana, najwyraźniej z góry zaplanowana i najwyraźniej mająca swój bardzo mocny, wydaje się, że ten zorganizowany rezonans w Polsce. I później kontynuowana na wiele sposobów, także z udziałem ludzi prominentnych, nie tylko w wymiarze politycznym, ale także w tym wymiarze, który dzisiaj nazywamy celebryckim. Skąd tego rodzaju postawy? O co tutaj w gruncie rzeczy chodziło? Kto chciał wyraźnie ukryć prawdę? No, sprawy decyzji związanych z prowadzeniem śledztwa. Zupełnie kapitalna rzecz. Dlaczego oddano śledztwo Rosjanom? Dlaczego nie przeprowadzono w Polsce sekcji zwłok? Przecież to był elementarny, podstawowy obowiązek. Skąd twierdzenie, że właścicielami zwłok polskich obywateli jest państwo rosyjskie? Bo tak to by można było określić. A później kolejne, że to państwo polskie jest właścicielami tych zwłok i że decyzje rodziny w sprawie w sekcji zwłok są bez znaczenia. Skąd to odwlekanie o lata tych decyzji, i to decyzji jeszcze jak dotąd częściowych, bo przecież tylko trzy osoby zostały poddane takiemu zabiegowi, zwłoki trzech osób, a to dalece zbyt mało. Krótko mówiąc, mamy tutaj tych spraw do rozstrzygnięcia bardzo, bardzo wiele. Jest ogromnie ważnym, by prawda o tym wszystkim, o tym, co już wiemy, co zostało przedstawione na tej konferencji. Przede wszystkim prawda o tym, że cała wersja rosyjska, powtórzona później w wielkiej mierze przez Polskę, jest całkowicie bezpodstawna. Ale także te inne prawdy, inne pytania, które tutaj postawiłem, postawiłem je tylko po części, w wielkim skrócie, były znane opinii publicznej świata. Bo dzisiaj wiemy o tym, że nie są znane. Wiemy na przykład o filmie, który ma być niedługo pokazany, który potwierdza całkowicie wersję rosyjską, mimo że ta wersja rosyjska została całkowicie zdezawuowana. Film ma mieć charakter kłamstwa. Tak to trzeba po prostu jasno określić. Wielkiego kłamstwa, tylko kłamstwa, które będzie już rozpowszechniane w skali światowej i przez podmioty, które mają pewien autorytet i które, no, mam nadzieję, z Rosją nie są związane, nie są podporządkowane rosyjskim decydentom. Polska dyplomacja temu nie zapobiega, tak jak przez cały czas, i to też jest sprawa, o której warto wspomnieć, nie tylko nie zapobiegała rozpowszechnianiu tych fatalnych i nieprawdziwych informacji, ale mam wiele przesłanek, żeby sądzić, że w tym uczestniczyła. wielka tajemnica, wielkie pytanie i wielka odpowiedzialność. Mam nadzieję, że też przyjdzie kiedyś czas, że ta odpowiedzialność zostanie w odpowiedni sposób wyegzekwowana. Wreszcie, proszę Państwa, jest jeszcze jedna kwestia, która już bezpośrednio tej konferencji nie dotyczy, ale o której także trzeba wspomnieć, o której trzeba powiedzieć. To jest kwestia upamiętnienia. Być może ci spośród uczestników dzisiejszego spotkania, którzy nie znają polskich stosunków, a więc znaczna część, nie wie, czy nie wyobraża sobie, że tutaj toczy się walka o to, żeby ofiar katastrofy, w tym prezydenta Rzeczypospolitej, który zginął na służbie, nie upamiętniać, że w Warszawie nie ma ani jednej tablicy, ani jednego pomnika, który by to wydarzenie, tą osobę, mówię tu o prezydencie Rzeczypospolitej, w jakiś sposób upamiętniał czy upamiętniał. I to jest też niezwykle charakterystyczne. To jest w dalszym ciągu kontynuowane. To jest kontynuowane poprzez szereg różnych działań z przeszłości, w tym działań niebywale wręcz skandalicznych. Dobrze, żeby opinia publiczna Europy, Unii Europejskiej wiedziała o tym, że w Polsce na oczach policjantów i innych funkcjonariuszy państwowych bito ludzi, poniżano ludzi, obrażano zmarłych, obrażano krzyż, który w Polsce jest świętością i to się odbywało dosłownie o kilka metrów od funkcjonariuszy, którzy tam stali. I dobrze wiedzieć, że kiedy dzisiaj przygotowujemy drugą rocznicę, to czyni się wszystko, żeby nam to utrudnić, że przy pomocy różnych chwytów administracyjnych uniemożliwia się, czy chce się uniemożliwić zamontowanie odpowiednich urządzeń technicznych, które są potrzebne do tego, żeby ta rocznica, sposób jej obchodzenia był właściwy, miał zarówno właściwą rangę, jak i właściwy przebieg, żeby można było tym wszystkim w odpowiedni sposób kierować, żeby nie dochodziło do żadnych incydentów. Ten proces takiej wymuszonej amnezji, wymuszonej niepamięci trwa. No jest wielkie pytanie, o co tutaj w gruncie rzeczy chodzi, jaki jest sens tego wszystkiego, dlaczego to niezwykłe w historii nie tylko Polski wydarzenie zostało przez polskie władze w ten sposób potraktowane. Jednocześnie chciałem skierować apel do parlamentarzystów z Parlamentu Europejskiego, ale poprzez nich także do władz państw Unii Europejskiej o to, żeby na to spojrzały. Jeżeli jesteśmy w organizacji, która tworzy bardzo ścisłą współpracę, to ta sprawa w jakiejś mierze nie jest tylko polską sprawą i musimy pamiętać o tym, że jeżeli tam miały miejsce wybuchy, jak dzisiaj już powiedziano, jeżeli ta katastrofa coraz bardziej wygląda na zamach, to to oznacza nową jakość w międzynarodowej polityce. I tolerancja dla tej specyficznej nowej jakości może bardzo wielu bardzo drogo kosztować. Dziękuję bardzo.